Nazywam się Łukasz Biskupski. Jestem adiunktem w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Będę miał przyjemność wygłosić dla Państwa wykład dotyczący, tak jak to zostało nazwane w programie Akademii Kina Światowego, drugich narodzin kina. Cóż, no, okoliczności są jakie są, taka parafraza dzisiaj funkcjonuje, to znaczy mówi się o obecnej sytuacji. Myśląc właśnie o sytuacji pandemicznej, która nie sprzyja podróżowaniu, nie jest najlepszym pomysłem, żebym w tym momencie jechał do Państwa przez pół Polski. Więc no, siłą rzeczy, podobnie jak takie codzienne moje zajęcia uniwersyteckie, muszą się one odbyć zdalnie. Starałem się tutaj nagrać dla Państwa ten wykład w jakości, która pozwala na w miarę komfortowy odbiór tego, zwłaszcza na ekranie kinowym w większej skali. Mam nadzieję, że będą Państwo oglądać i słuchać mnie bez bólu, albo przynajmniej bez większego bólu. Mam nadzieję, że kwestie techniczne, jeśli chodzi o ostrość, o jakość dźwięku, o inne aspekty, no, będzie znośna, aczkolwiek już teraz mogę się zorientować, że małe wpadki techniczne tam zaliczyłem, jeśli chodzi o dźwięk, czy też taki brak ciągłości. Znaczy, mam taki moment, w którym się zorientowałem, że siedzę w słuchawkach, bo sprawdzałem co jakiś czas, czy to się nagrywa Państwu odpowiednio, więc najmocniej przepraszam za tego typu wpadki techniczne. W każdym razie mam nadzieję, że to tego wykładu wysłuchają Państwo z wielką, albo przynajmniej jakąś dla siebie korzyścią. No i cóż, może zacznę od tego, że bardzo ciekawie moim zdaniem pomyślany jest program Akademii Kina Światowego we Wrocławiu, gdzie w takich bardziej tradycyjnych ujęciach ten wykład dotyczący tych lat okresu kina niemego przed I wojną światową pewnie by dotyczył Davida Worka Griffitha, jakiego takiego spiżowej postaci wczesnego okresu kinematografii, jak się mówiło niegdyś, twórcy języka filmowego. Organizatorzy myślą o całym tym przedsięwzięciu, jak widzę, w sposób bardziej nowatorski, co się bardzo chwali. Tak jak mieli Państwo wykład o archeologii kina, mieli Państwo wykład o kinie atrakcji. Też bardzo ciekawym moim zdaniem pomysłem jest właśnie poświęcenie jednego spotkania Alice pod pretekstem, gdzie punktem wyjścia była Alice Guy Blanche, żeby zwrócić uwagę na właśnie taki kobiecy aspekt kinematografii. No bo właśnie Griffith jest przykładem takiej, jak to się mówiło niegdyś, historii wielkich mężów, gdzie właśnie ta historia kinematografii zdominowana jest przez facetów, którzy byli przypisywali sobie albo im przypisywano wielkie zasługi w rozwoju sztuki filmowej czy języka filmowego. Griffith też sobie przypisywał wielkie zasługi, uznawał siebie i później powtarzano to w podręcznikach za twórcę języka filmowego i bardzo wielu rozwiązań, chociażby zbliżenia. Co później kolejne studia w duchu tego, co nazywa się rewizjonizmem w kinie, czyli powrotem do źródeł i takiej szczegółowej weryfikacji różnych utartych prawd i utartych opowieści w historii kina zostało trochę zakwestionowane. Co też idzie w parze z no, takim zwrotem albo lepszym dostępem do archiwów filmowych, czego w dekadach lat 50., 60. czy 70. nie było. Ale tutaj chociażby zwrócę uwagę na takie przedsięwzięcie jak La Giornata del Cinema Muto w Pordenone we Włoszech, taki festiwal, który działa od 1982 roku we Włoszech, właśnie pokazując odnalezione, odnowione, odrestaurowane filmy z okresu kina niemego. I w tych kolejnych latach filmy znalezione wyciągnięte z archiwów i odnowione, ale też odkryte na strychach czy w kolekcjach prywatnych, powodowały, że coraz więcej tych filmów z tego okresu można było oglądać, i nagle się okazało, jak się taką masę krytyczną, cały korpus filmów z tego okresu obejrzało, kiedy można było wytypować coś takiego jak typowe rozwiązania, to okazało się, że taki Griffith na przykład nie czyli twórca filmów Narodziny Narodu, czy Nietolerancji, tych fundamentów klasycznej historii kina. Filmów zresztą bardzo wartościowych i wartych obejrzenia. Opowiadał językiem filmowym, który jak był wypracowywany przez całe środowisko. I tutaj bardzo ciekawym zabiegiem jest właśnie zramowanie tego w kontekście tych podwójnych narodzin medium i zwrócenie uwagi na cały obszar ukształtowania się kinematografii, a nie tylko na jedną konkretną postać. No i w ten sposób właśnie spróbuję Państwu o tym opowiedzieć, opowiadając o kontekstach, które są istotne dla zrozumienia i o jakiegoś takiego bardziej świadomego obejrzenia filmów, które Państwo dzisiaj będą mieli przyjemność oglądać, czyli Otchłani, Zastan Nielsen, reżyser Urbana Gada z 1910 roku, filmu przełomowego, jeśli chodzi o rozwój kinematografii, przede wszystkim o rynek filmowy i rozwój systemu gwiazd i sposób rozpowszechniania filmów. No i dwa filmy z 1914 roku z Charlie'm Chaplinem, czyli stosunkowo wczesne filmy, jako też takie przykłady typowe, reprezentatywne dla tej kinematografii w okresie, który nas tutaj interesuje. Więc zacznijmy może od tego, o co chodzi, o co nam chodzi, kiedy mówimy o podwójnych narodzinach kina i o drugich narodzinach kina. Kilka lat temu kanadyjscy chyba badacze zaproponowali taką koncepcję podwójnych narodzin medium, którą próbowali zademonstrować na przykładzie różnych mediów, no ale przede wszystkim interesuje nas tutaj kwestia kina. No i oni przedstawili taką tezę, że kino zawsze rodzi się dwa razy, czy medium zawsze rodzi się dwa razy. Tutaj kino rodziło się dwa razy. Pierwszy raz rodzi się jako technologia, drugi raz rodzi się jako instytucja. Co to znaczy? No, przede wszystkim jest to zwrócenie uwagi na to, że jeśli pojawia się jakaś nowa technologia medialna w rzeczywistości społecznej, to ona na początku nie jest oswojona. Ona dopiero szuka swojego miejsca społecznego i dopiero z czasem, jeśli się przyjmie, bo też bardzo wiele mediów, technologii medialnych pojawia się i nagle okazuje się, że no, nie mają one wielkiej przyszłości. Niektórzy badacze dzisiaj twierdzą, że taka sytuacja jest związana z taki los czeka VR, technologii wirtualnej rzeczywistości, która no, właśnie jest w tej swojej pierwszej fazach narodzin teraz, w fazie narodzin technologicznych. Jeszcze nie zinstytucjonalizowała się w jakąś taką uporządkowaną praktykę społeczną, w coś, co jest w tym społeczeństwie bardzo mocno osadzone i badacze, dzisiaj obserwatorzy tego medium, tych technologii twierdzą, że raczej już są sygnały, że to się u nas nie przyjmie. Podobna sytuacja była w początkach istnienia kinematografii, gdzie właśnie pojawiło się jakieś urządzenie, ale nie wiadomo, nikt się nie spodziewał tego, że będzie to jedno z najważniejszych, czy też nie najważniejsze medium XX wieku. Była to technologia, co do której dopiero szukano zastosowania. Mieli Państwo o tym wykład, czyli poszukiwano zastosowań w sferze medycznej, czy w sferze edukacyjnej. Okazuje się, że no, jednym z największych, najbardziej płodnych obszarów dla rozwoju kina był ten kontekst rozrywkowy. Pojawiło się to, co i w kontekście rozrywkowym zaczęło funkcjonować kino jako atrakcja, jako jedna z atrakcji w istniejących instytucjach rozrywkowych, kabaretach, na jarmarkach, demonstrowana przez wędrownych przedsiębiorców rozrywkowych. No i po kilku latach tych pierwszych narodzin medium kinematograficznego, co do którego można przyporządkować ten okres kina atrakcji, któremu też Państwo przyglądali się bardziej szczegółowo. Możemy mówić o tych drugich narodzinach medium, czyli narodzinach kina jako instytucji. I na to składają się dwa podstawowe aspekty. Znaczy, osadzanie się kina w praktyce społecznej oznaczało po pierwsze pojawienie się takiego formatu przedsiębiorstwa rozrywkowego, jakim jest kino. Ponieważ no, jedno z takich najtrudniejszych, najbardziej zdradliwych i niebezpiecznych pytań, które bardzo chętnie zadają chociażby dziennikarze dzisiaj, to jest to, kiedy powstało pierwsze kino w Polsce. No i właśnie problem polega na tym, że czy każde miejsce, gdzie wyświetlano filmy, od razu można było nazywać kinem? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Że te filmy, które powstawały w tym okresie pierwszych narodzin kina, w okresie kina atrakcji, to nie były kina w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Dlatego ja proponuję używać takiego pojęcia iluzjon dla tych pierwszych przedsięwzięć kinematograficznych, co jest takim odpowiednikiem amerykańskiego zjawiska Nickelodeon, o którym też powiem za chwilę Państwu więcej. I dopiero po 1905 roku, około 1907 roku, ta praktyka rozrywkowa została na tyle oswojona w sensie komercyjnym, że zaczęły powstawać właśnie przedsiębiorstwa rozrywkowe wyspecjalizowane w pokazywaniu filmów na pieniądze. Czyli nie jak bo to było wcześniej, na przykład jakieś kabarety varieté, gdzie ten film jest tylko jednym z numerów, ale przedsiębiorstwa rozrywkowe, do których chodziło się oglądać filmy i były one w miarę, oczywiście zależnie tam od zdolności i okoliczności biznesowych, stałymi miejscami o zmiennym programie. Więc na te drugie narodziny kina składa się instytucjonalizacja kina w sferze rozwoju sieci stałych kin, w dzisiejszym sensie rozumienia tego terminu. To jest też moment właśnie, kiedy mamy przejście od kina atrakcji czyli takich efektów, numerów wizualnych do kina, które też bardziej przypomina to nasze dzisiejsze współczesne, czyli kina fabularnego, kino, które opowiada historię, kina narracyjnej i integralności. To jest okres, w którym filmy się wydłużają. To już nie są kilkuminutowe filmiki, ale to są jednoaktowe, czyli 15-minutowe albo nawet dłuższe filmy i ustala się taki format, powiedzmy, pełnometrażowego filmu fabularnego. To jest moment, kiedy też kształtuje się rynek filmowy. Wypracowywane są nowe modele chociażby rozpowszechniania filmów i tutaj kluczowym dla tego nowego modelu rozpowszechniania filmów jest film Aufgründen, czyli Przepaść z Aston Nielsen, gdzie mamy właśnie ten system. Na początku twórcy filmów, producenci filmowi sprzedawali kiniarzom kopie filmowe. Po 1905, po 1907 rokiem zapoczątkowanym przez firmę Pathé został tak zwany system wynajmu, czyli już kiniarz nie kupował kopii, którą zgrywał do końca i w zasadzie cały czas grał ten sam film, żeby jakoś ta inwestycja się zwróciła, tylko wynajmował producent filmowy kiniarzowi taki film na określony czas. Więc to też jest dzisiejszy model. Potem bo już również się pojawił system licencji filmowych, czyli o takim ograniczeniu geograficznym, czyli też zaczął się kształtować współczesny rynek filmowy. I to też jest moment, te drugie narodziny kina, ten okres właśnie między 1905 rokiem a I wojną światową, dosyć. Tak, nie przywiązujmy się do tych dat, ponieważ no, każda cezura historyczna może zostać zakwestionowana, no, ale daje nam to pewien obraz o jakim czasie mówimy. Instytucjonalizacja to jest też kształtowanie się nowoczesnego, takiego właściwego późniejszemu okresu przemysłu filmowego, wtedy też powstają zręby Hollywoodu. I pomijając te drugie narodziny kina, właśnie z jednej strony mamy aspekt instytucjonalny, a z drugiej strony mamy aspekt formalny, czy aspekt stylistyczny, czyli właśnie to kino narracyjne integralności i współczesne i wypracowywanie w ramach całej branży kinematograficznej sposobu opowiadania takiego skonwencjonalizowanego, który później stał się tym kinem stylu zerowego, czy stylem klasycznego kina Hollywood. I to jest właśnie też ten moment, kiedy w drugie narodziny mediów, kiedy początki tego języka filmowego, też w zasadzie w dużym stopniu znanego dzisiaj, zaczynają się kształtować. O tych dwóch aspektach chciałbym Państwu teraz opowiedzieć, składając nacisk również na filmy, z którymi Państwo się zapoznają. Zacznijmy może od takiego przeglądu sytuację kinematografii tego okresu. Nie sposób oczywiście opowiedzieć o wszystkim, ale zacznijmy od Europy, no bo to Francja i Włochy, i z pewnym wahaniem można powiedzieć, że też Stany Zjednoczone były najważniejszymi krajami, jeśli chodzi o produkcję filmową w tamtym okresie. Ale tak samo jak Stany Zjednoczone nie były najsilniejszą jeszcze przed I wojną światową gospodarką na świecie, tak i amerykański przemysł filmowy daleki był od pozycji hegemona i koncentrował się głównie na swoim rynku wewnętrznym, a też import z filmów z Europy stanowił ważną część tego, co wyświetlano na ekranach w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście Francja to jest potentat, jeśli chodzi o początkowy okres kinematografii. Tutaj w tej drugiej dekadzie XX wieku, na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku, dołączyły do nich Włochy i Francja. Same filmy się wydłużały, składały się z większej liczby ujęć i opowiadały bardziej złożone historie. A filmowcy badali nowe techniki dla przekazywania takich złożonych historii. Największym przemysłem filmowym na świecie była wówczas Francja i przemysł francuski. No i tutaj trzeba wskazać dwie największe firmy, bo ich było oczywiście dużo więcej. To byli bracia Pathé i Gaumont. Filmy już wówczas stawały się coraz popularniejsze wśród klasy robotniczej, która wskutek dążeń ruchu robotniczego też uzyskiwała coraz więcej praw. Był krótszy tydzień pracy, mieli więcej czasu na rozrywkę i między innymi spędzali ten czas na chodzeniu do kina. Ale film też starał się dotrzeć do nowych grup odbiorców, przede wszystkim do mieszczaństwa, co wiązało się właśnie z powstawaniem kin, które naśladowały swoim przepychem teatry, a po części również w samej tematyki tych filmów. Największą firmą kinematograficzną na świecie, w zasadzie takim pierwszym globalnym koncernem medialnym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, była firma Pathé. I to była też pierwsza w historii firma, jak to się mówi w terminologii filmoznawczej, jak to mówią historycy, jak to się mówi w historii kina, pierwszą firmą zintegrowaną pionowo. To znaczy kontrolowali zarówno produkcję filmową, jak i rozpowszechnianie. Mieli filmy, sekcję zajmującą się dystrybucją, jak i wyświetlanie filmów, czyli firma ta miała własne kina. Produkowali też sprzęt i materiał filmowy, więc byli zupełnie samowystarczalni i zintegrowani. I Pathé około 1907 roku podjęło brzemienną w skutkach decyzję dla całego przemysłu filmowego, to znaczy zamiast sprzedawać kopie filmowe, podjęli decyzję, że będą je wynajmować na określony czas. I w ten sposób stworzyli system, który w zasadzie funkcjonuje do dziś, jeśli chodzi o wynajem kopii. No i Pathé produkował filmy przede wszystkim popularne, skierowane do jak najszerszej grupy odbiorców. Jedną z najbardziej popularnych gatunków u Pathé to były serie komiczne. Mamy filmy z takim bohaterem, który nazywa się Boireau, czyli André Dide. Mamy Rigadiana, czyli aktor Prince. No i mamy oczywiście Maxa Lindera, największego, pierwszego aktora komicznego, który odgrywał taką postać takiego mieszczańskiego fajtłapy. No, jego elementami charakterystycznymi był mieszczański wąsik, cylinder, laska. No i on zawsze wdawał się w jakieś kłopotliwe sytuacje, które były źródłem komizmu. I ten komik był postacią, którego Charlie Chaplin nazywał profesorem, a siebie nazywał jego uczniem. To był mistrz dla Charlie'ego Chaplina, który zainspirował go do stworzenia swojej własnej postaci. Oczywiście Chaplin też wykorzystywał swój talent i w ten sposób uczeń w zasadzie przerósł mistrza. Dzisiaj bardziej pamiętamy Charlie'ego Chaplina niż Maxa Lindera. No i same filmy z Linderem były przejawem właśnie, tak jakbyśmy dzisiaj też językiem marketingowym powiedzieli, targetowania się na publiczność mieszczańską. Innym przejawem skierowania się francuskiego przemysłu do publiczności mieszczańskiej był taki trochę chyba nieudany eksperyment, film, który nazywa się Film d'art. Podjęto taką próbę filmowania sztuk dramatycznych, filmowania teatru. Był to w zasadzie sfilmowany teatr, który wydawało się, że właśnie będzie wprowadzeniem kina w sferę sztuki wyższej. No ale nie za bardzo okazało się, że był to popularny gatunek i szybko to zarzucono ten pomysł. Tutaj jednym z takich najsłynniejszych filmów często przywoływanym jest Zabójstwo księcia Gwizdiusza, które też w większości podręczników historii kina Państwo znajdą. Pate stosowało też system integracji poziomej, to znaczy miało swoje filie w różnych krajach, między innymi w Rosji, ale też w Stanach Zjednoczonych czy Włoszech. Na przykład ta filia Pate w Rosji przez dłuższy czas odpowiadała za większość produkcji filmowej, która znajdowała się na rodzimych rosyjskich ekranach. Jeśli chodzi o filmy Gomą, no to tutaj Państwo też już mają szerszą wiedzę. No tam oczywiście działała Alice Guy Blanche, ale też Louis Feuillade, później Louis Feuillade, który stworzył tą serię filmów o Fantomasie, taki archetyp filmów sensacyjnych. Włochy jako kinematografia narodowa wkroczyły trochę później na ten międzynarodowy rynek filmowy, ale szybko skala ich działalności też odcisnęła bardzo specyficzne piętno, intensywne, silne piętno na rynku filmowym. Przez kilka lat po tym, no, począwszy od 1905 roku, zaczęły powstawać firmy kinematograficzne w różnych miastach włoskich. W Rzymie powstała wytwórnia Cines, mamy Turyn, wytwórnie Ambrosio i Itala. I Włosi byli jednymi z pierwszych, którzy wytwarzali filmy o długości większej niż jeden akt, czy jedna rolka, co dawało około 15 minut czasu ekranowego. I te ich filmy też miały bardzo rozbudowane fabuły i to bardzo często były takie wielkie freski epickie, które właśnie robiły wrażenie swoim rozmachem inscenizacyjnym. Tutaj jeden z takich pierwszych filmów był Upadek Troi z Giovanniego Pastrone z 1910 roku. Też filmem późniejszym już trochę to wielkim monumentem historycznym, takim w zasadzie filmem, powiedzielibyśmy również trochę katastroficznym, były Ostatnie dni Pompeji z bodajże 1913 roku, które to film też międzynarodowym oddźwiękiem bardzo dużym się odbił, był bardzo, bardzo, bardzo popularny. No i Dania. Dania, która tak się złożyło, była małym krajem, który zapisał się wielkimi zgłoskami w historii kinematografii tego okresu. Powstawały tam różne firmy kinematograficzne, ale należy zwrócić uwagę na takiego przedsiębiorcę rozrywkowego, początkowo Ole Olsena, który zaczynał w przemyśle rozrywkowym wcześniejszym, czyli pokazywał panoramy i też prowadził jedno z pierwszych kin w Kopenhadze. W 1906 roku założył przedsiębiorstwo filmowe Nordisk i rozpoczął otwieranie swoich kantorów wynajmu, przedstawicielstw dystrybucyjnych za granicą. Takim ważnym wydarzeniem w jego aktywności biznesowej to był rok 1907, kiedy zrobił taki film o polowaniu, inscenizowany film fabularny o safari, polowanie na lwy. W tym filmie podczas zdjęć zabito dwa lwy i sam film został zabroniony w Danii, ale przyniósł wielkie zyski za granicą i Olsen rozwijał swój biznes bardzo mocno. W 1908 roku stworzył pierwsze ze swoich czterech studiów szklanych filmowych do wykonywania zdjęć we wnętrzach. I też wyznaczało to przenoszenie się właśnie tej inscenizacji już w takie kontrolowane warunki atelier filmowego w tym kraju. Filmy Nordisku bardzo szybko zyskały międzynarodową popularność ze względu na jakość aktorstwa i jakość inscenizacji. Nordisk specjalizował się w dramatach kryminalnych i melodramatach sensacyjnych, m.in. w filmach o tak zwanych białych niewolnicach. I tutaj takim filmem też, który na przykład na ziemiach polskich był bardzo dużym sukcesem, to był film Białe niewolnice, który był w zasadzie pierwszym takim pełnometrażowym, dłuższym filmem, który stanowił gwóźdź programu filmowego, tak zwany szlagier, jak się to u nas mówiło. I to utorowało drogę właśnie do tej transformacji od filmów krótkich do filmów dłuższych filmów, w zasadzie no, na tamte warunki nazywanych pełnometrażowymi. Nordisk miał również permanentne dekoracje cyrkowe zbudowane na stałe, także wiele filmów Nordisku obracało się w środowisku cyrkowców. No i powstawało oczywiście w Danii bardzo wielu konkurentów, ale Olsenowi udawało się te firmy albo wykupić, albo wypchnąć z rynku. Jeden z tych konkurentów wyprodukowała film, który zrewolucjonizował kinematografię światową na wiele sposobów, i to był właśnie film, który Państwo obejrzą, Przepaść za Tom Nielsen, który przyniósł jej międzynarodową sławę. Tak jak Max Linder jest pierwszą globalną gwiazdą filmową w historii chyba w ogóle, tak pierwszą globalną żeńską gwiazdą filmową jest właśnie Asta Nielsen, która miała swoje no, takie bardzo specyficzne amplua filmowe. Jej fizjonomia była bardzo rozpoznawalna, właśnie wielkie czarne oczy, taka chłopięca trochę figura, tajemnicza, w zasadzie jaka niby maskowa, tak posągowa twarz. I Nielsen odgrywała często silne, targane emocjami kobiety, które uwikłały się w bardzo trudne dla nich sytuacje. I właśnie była takim symbolem wampa ekranowego. Jej gra była przesycona erotyzmem. I to przyniosło jej olbrzymią popularność. I też, na co warto zwrócić uwagę, to właśnie była jedną z pierwszych aktorek i aktorów chyba też, którzy wypracowali technikę gry aktorskiej specjalnej dla filmu, a nie taką technikę gry aktorskiej, która naśladowała teatr. No i to, tak jak wspomniałem, grała wampy zniszczone przez miłość, uwiedzione i porzucone, albo takie, które poświęciły swoje szczęście na rzecz mężczyzny. Film Przepaść odniósł wielki sukces międzynarodowy. Był pierwszym filmem w historii kinematografii, który był dystrybuowany, rozpowszechniany w tak zwanym systemie monopolowym. Monopol filmem był. Był to taki model eksplorowany przez niemieckiego przedsiębiorcę filmowego Paula Davidsona, który właśnie szybko poznał się po tym pierwszym filmie Nielsen na tym potencjale, który ona niesie dla kina. Ściągnął Nielsen i Urbana Gada, reżysera tego filmu, i jej męża wówczas do Niemiec. Zaczęli kręcić masowo tam filmy. I jedną z takich innowacji biznesowych wprowadzonych przy okazji tych filmów z Nielsen był właśnie ten system filmu monopolowego, gdzie już działał wówczas system wynajmu kopii filmowych, ale różni przedsiębiorcy mogli wynająć te kopie filmowe i próbowali różni pośrednicy, dystrybutorzy i próbować rozpowszechniać je wśród kiniarzy, do których udało im się dotrzeć. Tutaj ten film był sprzedawany z wyłącznością na dany obszar, więc pozwalało to jakoś kontrolować, zarządzać ryzykiem biznesowym. I no, ten model też przyjął się. Wpłynęło to też na rozpowszechnienie właśnie filmu pełnometrażowego. I tak, jeśli już tutaj no, na lokalne konteksty mamy wejść, to firma Sphinx warszawska, prowadzona przez Aleksandra Herca, najważniejsza firma kinematograficzna w Polsce, na ziemiach polskich, później w Polsce w okresie filmu niemego, w zasadzie monopolista. Pierwszy taki duży kapitał, pierwszy sukces, który odniosła, to były pieniądze, które były zarobione na dystrybucji filmu Przepaść Zastą Nielsen. I to wszystkim, nawet takim małym graczom jak ten warszawski Sphinx, pokazały właśnie potencjał tego nowego systemu biznesowego. Później, jak Sphinx robił filmy, to pierwsze filmy Sphinxa powstały przed pierwszą wojną światową. W większości zaginiono, oprócz filmu Bestia, który być może mieli, jeśli uczestniczą Państwo w zajęciach z Akademii Filmu Polskiego, być może mieli Państwo okazję oglądać. No to właśnie moim zdaniem, jak się przyglądamy tym wszystkim poszlakom, źródłom dotyczącym historii tego filmu, to widać, że Sphinx próbował naśladować sukces Asty Nielsen i też amplua sceniczne, i stąd się wzięła Pola Negri i pierwszy film z Polą Negri, Niewolnica zmysłów. To właśnie wprost był reklamowany jako film z polską albo rosyjską, zależnie gdzie on był pokazywany, Aston Nielsen. I nawet mamy tam scenę, której myślę, że warto byłoby się przyjrzeć. To znaczy, no, tak jak słynnym, najmocniejszym punktem tego filmu Przepaść z Aston Nielsen jest ten taniec gaucho, taki przepełniony seksualnością, zmysłowością taniec gaucho, który jest punktem kulminacyjnym filmu, to bardzo podobny motyw, w zasadzie taki skopiowany jest w filmie Bestia i jak źródła pisane pozwalają sądzić również w innych filmach z podobnego tego okresu, więc na tyle wpływowa była Aston Nielsen, że właśnie nawet takie lokalne naśladownictwa wywołała i pociągnęła za sobą rozwój różnych kinematografii narodowych. I tak jak w historii kinematografii często na pierwszy plan wysuwa się nazwiska reżyserów czy też aktorów, tak wydaje mi się też, że warto jednak zwracać uwagę na rolę przedsiębiorców kinowych, przedsiębiorców kinematograficznych, producentów, którzy również odpowiadają za różne innowacje w kwestii kinematografii. I tutaj Paul Davidson jest postacią bardzo ciekawą. Przedsiębiorca zresztą urodzony w Giżycku, który znajduje się na terenie dzisiejszej Polski. On był właścicielem kinematografów w różnych miastach, sieci kinematografów, w zasadzie był takim potentatem, jeśli chodzi o wyświetlanie. W 1909 roku założył Teatr Union w Berlinie na Alexanderplatz, teatr o wielkim przepychu i właśnie wyznaczał tego typu teatry, jeśli chodzi o Niemcy, to przejście koło do drugiej narodziny kina jako instytucji też skierowanej które próbują uzyskać wyższy status kulturowy niż te wcześniejsze kina. W przypadku niemieckim to mówimy o takich przekształconych sklepach, które nazywało się Ladenkinos, dosyć obskurnych miejscach. Tak później właśnie już takie pałace obrazu powstawały jak Teatr Union. No i Davidson poznałby się na Aście Nielsen, sprowadził ją do Niemiec, zaczął budować swoje imperium kinematograficzne. Otworzyli wielkie studio w dzielnicy Berlin Tempelhof. I oprócz Asty Nielsen też no, takie gwiazdy, które, że tak powiem, należały do stajni Davidsona, to był Ernst Lubitsch, Paul Wegener, ale też Pola Negri ściągnięta z Warszawy, Ossie Oswald, czy Emil Jannings, albo Harry Littke. No i też Davidson przyczynił się do powstania już później tej wielkiego koncernu niemieckiego UFA, który też był bardzo ważnym graczem na rynku amerykańskim. I tak jak Pathé w Niemczech, tak jak Pathé we Francji, tak Pagu w Rosji, no to są te firmy, które warto, czy Pagu, czyli firma produkcyjna Davidsona, no to jest też obok nazwisk reżyserów czy aktorów warto te nazwiska i takie nazwy firm znać. Dziś synonimem kina amerykańskiego jest Hollywood. Ale w okresie, który nas tutaj dzisiaj interesuje, przed I wojną światową, ważne były jeszcze inne punkty, jeśli chodzi o produkcję filmową. No przede wszystkim Chicago i Nowy Jork. Ale jeszcze w tym naszym rzucie oka na sytuację za oceanem, patrząc tak całościowo na kinematografię, zwróćmy uwagę właśnie też na przemiany w świecie kinowym. No bo to dziś synonimem kina amerykańskiego jest Hollywood, no ale w okresie, który nas interesuje, przed I wojną światową, tak jeszcze nie było. Hollywoodu nie było, albo w zasadzie powstawał, o czym za chwilę wspomnę. Wtedy ważne na rynku kinematograficznym były takie miejsca jak Chicago czy Nowy Jork. Ale zanim przyjrzymy się sytuacji w produkcji filmowej, no też spoglądając całościowo na kinematografię, no zwróćmy uwagę na właśnie sieć dystrybucji filmów, miejsca, gdzie one były konsumowane przez widzów, czyli na przemianę sytuacji kin. No i tutaj w latach 1905, 1906, 1907 roku zaczęło powstawać w Stanach Zjednoczonych niezwykłe w stosunku do wcześniejszego okresu liczba przedsiębiorstw kinowych. To mówi się o boomie nickelodeonowym, Nickelodeon, czyli Odeon, kino, w którym za tego drobniaka można było z Nikla obejrzeć tanio filmy. I były to małe lokale, często lokale, które wcześniej funkcjonowały w sklepy, z mniej niż 200 miejscami. Program trwał od 15 minut do godziny. Wiele z tych lokali miało tylko jeden projektor, a w przerwach zmiany taśmy były organizowane występy na żywo, pokazy na żywo lub projekcje latarni magicznej. Czyli były to miejsca małe, niewygodne, prowizoryczne, z ekranem dosyć tak roboczo zawieszonym na ścianie. Ale właśnie to był ten moment, kiedy zaczęły powstawać stałe kina w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej te pokazy były właśnie czy na jarmarkach, czy w kabaretach zwanych w Stanach Zjednoczonych wodewilami. Po 1905 roku właśnie powstaje bardzo szeroka, bardzo rozbudowana w całych Stanach Zjednoczonych sieć tych Nickelodeonów. I według jednego z szacunków w 1910 roku blisko 1/5 mieszkańców Stanów Zjednoczonych, czyli 25 milionów ludzi, chodziło co tydzień do kina. Chodziło co tydzień do kina. Czyli Stany Zjednoczone były olbrzymim rynkiem, który miał olbrzymie zapotrzebowanie wewnętrzne, wypełniane początkowo przez import, a później ten rynek wewnętrzny, też produkcyjny, się rozwijał. No i skąd ten boom na Nickelodeony, który miał też swój odpowiednik w Europie, te Laden Kinos w Niemczech, czy to co na ziemiach polskich, w okolicach Warszawy nazywano iluzjonami, zanim powstały te właściwe kinematografy. No i to wyznacza, to powstanie Nickelodeonu właśnie w ramach tych drugich narodzin kina wyznacza tę instytucjonalizację. Bo aktualności krótkie filmy atrakcji zostały wówczas zastąpione przez filmy dłuższe. I wizyta w kinie przestała być wizytą, podczas której zapoznawaliśmy się z ciekawostką techniczną, a stała się zwyczajem, regularną praktyką społeczną w zakresie zagospodarowywania czasu wolnego. Zmiana systemu wynajmu ze sprzedaży na wynajem kopii spowodowało, że kiniarz już nie musiał zgrywać filmu, dopóki mu się on nie zwrócił, ale mógł zmieniać program 2 czy 3 razy w tygodniu i mógł liczyć na tę samą publiczność, która wiedziała, że spotka się z nową ofertą. Te kina były tańsze niż te filmy wcześniej pokazywane w kabarecie. Miały swoje stałe lokalizacje, czyli mogły pracować nad rozwojem publiczności i były tańsze niż chyba to już wspomniałem, niż te wcześniejsze pokazy jako ciekawostka. No i to był wielki, obiecujący rynek, wielki potencjalny, obiecujący biznes z punktu widzenia przedsiębiorców, bo ani nie wymagał wielkiego kapitału, ani nie wymagał wielkich umiejętności. Nie było starej konkurencji, nie było wielkich firm, z którymi trzeba było walczyć. Nie było też jakichś specjalnych regulacji prawnych, które by utrudniały życie. I tak rozwinęła się właśnie ta sieć Nickelodeonów. I podobnie jak w Europie, no nie minęło to nawet 5 lat, około tego 1910 roku. Przedsiębiorcy zwrócili się ku temu wzorowi teatru, wzorowi mieszczańskiemu, wzorowi aktywności kulturalnej o wyższym statusie kulturowym. Budowano kino o wystawnej architekturze, z eleganckim foyer, z wygodnymi fotelami, co zbiegło się też z wydłużeniem filmów, powstaniem filmów, które składały się z wielu aktów, z wielu rolek, jak to się mówi, multi-reel films. I bardzo wielu przedsiębiorców, którzy później byli potentantami w sferze produkcji filmowej, właśnie zaczynało jako kiniarze. William Fox, firma 20th Century Fox, znana w sumie do dzisiaj, prowadził Nickelodeon na Brooklynie, a w 1910 roku był już właścicielem 14 kin w rejonie Nowego Jorku. Bracia Warner zaczynali od prowadzenia kina w Pensylwanii. Karl Lamel, czyli firma Universal, działała w Chicago od 1906 roku. Louis B. Mayer, czyli Metro Goldwyn Mayer, działał w Massachusetts i tak dalej, i tak dalej. I z tego też wyłaniali się przedsiębiorcy kinowi. Tak rozbudowana sieć kin, czyli mówiąc o kategoriach marketingowych, rynek zbytu powodował też potencjał dla rozwoju produkcji filmowej, bo jeśli założymy, że jeden taki Nickelodeon prezentował program, który zmieniał się 3 razy w tygodniu, w jednym programie były 3 filmy, czyli to dawało zapotrzebowanie przez jedno kino na 450 filmów rocznie, więc to był olbrzymi też potencjał, jeśli chodzi o rodzimą amerykańską produkcję filmową. Rynek amerykański, rynek produkcji początkowo był zmonopolizowany, zdominowany przez firmę jednego z postaci Thomasa Edisona, uznawanego za jednego z wynalazców kinematografu. Prowadził on taką firmę The Motion Pictures Patent Company i już nawet od końca XIX wieku bardzo restrykcyjnie egzekwował swoje prawa patentowe do urządzeń, wytaczał procesy wszystkim konkurentom, którzy używali tej samej technologii. Bardzo długo wygrywał te procesy i monopolizował rynek. To MPPC, ta firma właśnie była monopolistą. Ona też zrzeszała szereg innych podmiotów gospodarczych, które zdecydowały się na płacenie licencji Edisonowi. I tak powstał ten podział właśnie na tych independents, niezależnych i MPPC, ale przed I wojną światową już ta sytuacja bardzo mocno zaczęła się zmieniać. Wskutek szeregu procesów ta pozycja Edisona do egzekwowania kontroli nad rynkiem się zmniejszyła, zaczęły powstawać firmy, które działały na własny rachunek, niezależnie właśnie od Edisona. No i to był taki moment, w którym właśnie ten rynek amerykański, który w tych latach 912-915 bardzo mocno fluktuował, i tam zaszły zmiany, które wpłynęły na późniejszy rozwój kinematografii amerykańskiej. Pierwsze amerykańskie firmy produkcyjne zlokalizowane były na północny Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim na wschodzie. W New Jersey, w Nowym Jorku i w takiej firmie jak Selig czy SNA w Chicago, Lubin w Filadelfii, no też w paru innych miejscach, punktach Stanów Zjednoczonych, w każdym razie miejscach innych niż to Hollywood, które stało się symbolem amerykańskiego przemysłu filmowego. No i teraz właśnie jak doszło do powstania przeniesienia się przemysłu filmowego na południe Stanów Zjednoczonych w okolice Los Angeles. Pamiętajmy o tym, że filmy kręcono na zewnątrz przy świetle naturalnym wówczas, ewentualnie w studiach, które miały przeszklony dach i też korzystano ze światła naturalnego, a zatem zła pogoda, a na wschodnim wybrzeżu czy na północy nie było o nią trudno, mogła zniszczyć zdjęcia. I po 1908 roku niektóre firmy wysyłały swoje jednostki produkcyjne do bardziej słonecznych regionów. Nowy Jork wysyłał ekipy na Florydę, Chicago bardziej na zachód. I powoli na horyzoncie pojawiało się to Hollywood. Pierwszą firmą, która na stałe osadziła się w okolicach Los Angeles, była firma Zeliga. Oni tam kręcili od 1908 roku, a w 1910 roku stworzyli tam permanentne studio. W 1909 roku osiadła tam firma Thomasa Innesa. W 1910 roku już to było szereg firm, a na przykład American Biograph regularnie wysyłał tam Davida Walka Griffitha na zdjęcia. No i więc można powiedzieć, że na początku drugiej dekady XX wieku Los Angeles stało się głównym centrum produkcji filmowej w Stanach Zjednoczonych. Bo tamta, jak to się mówi, tamta lokalizacja miała bardzo dużo zalet. Czyste powietrze i stabilną, słoneczną pogodę bez opadów, umożliwiającą robienie zdjęć przez cały rok. Bardzo różnorodne krajobrazy, ocean, pustynia, góry, las, pagórki, co pozwalało na kręcenie różnego rodzaju filmów. No i też jednym z najpopularniejszych gatunków wówczas stał się western, który wyglądał dużo naturalniej właśnie w swoich autentycznych lokacjach. I tak jakoś się złożyło, że to małe przedmieście Los Angeles, Hollywood, stało się symbolem kinematografii amerykańskiej, chociaż nie było jedynym miejscem w okolicy Los Angeles, gdzie lokowały się wytwórnie, to było szereg też innych miast. A same te firmy zresztą też miały długo swoje centrale w Nowym Jorku. Niemniej po 1912 roku, po schyłku potęgi tego kontrolującego rynek firmy Edisona MPCC, pojawiła się możliwość założenia klastra medialnego złożonego z firm, które stworzyły Hollywood w swoim dojrzałym kształcie. Tylko Hollywood jest jako wytwórnia mitów, kinematografia jako wytwórnia mitów też jest bardzo sprawna w tworzeniu mitycznej opowieści na swój własny temat. I tak jak powstało szereg filmów, które same tematyzowały właśnie ten rejon produkcji filmowej, tak też PR-owa kampania bardzo szybko właśnie stworzyła taką opowieść o tym, że to przejście do Hollywood wyglądało naturalnie, przebiegło naturalnie i że to było najlepsze miejsce możliwe ze wszystkich miejsc w Stanach Zjednoczonych. Aczkolwiek ostatnie badania, które przyglądają się różnym innym miastom i tej sytuacji w takiej szerszej perspektywie źródłowej, gdzie właśnie dociera się do projektów, które też zostały nieudane, no bo które były nieudane, no bo Hollywood to jest historia sukcesów. Hollywood się udało. Ale było też wiele miejsc w Stanach Zjednoczonych, w których planowano założyć właśnie podobne klastry medialne, ale to nie wyszło. Jednym z takich miejsc ciekawszych klęsk, do jakiej doszło, no to jest właśnie próba osadzenia przemysłu filmowego amerykańskiego w Nowym Orleanie. Takie próby podejmowano wcześniej. I tutaj właśnie ta firma Zeliga, która była pierwszą, która na stałe zaczęła kręcić w Hollywood, ona najpierw podjęła próbę osadzenia się w Nowym Orleanie. Tam wysłano przedstawicieli, tam wysyłano ekipy, tam podjęto próbę stworzenia właśnie lokalnego studia filmowego, ale też uzyskano jakieś wsparcie władz nawet dla tego przedsięwzięcia, ale bardzo szybko właśnie przedstawiciele Zeliga, którzy tam funkcjonowali, przenieśli się do Hollywood i w ten sposób zaprzepaścili nadzieję Nowego Orleanu na stanie się właśnie takim. Mogło się okazać, że właśnie gdyby sytuacja przebiegła trochę inaczej, że centrum amerykańskiego przemysłu filmowego i takim symbolem amerykańskiej kinematografii nie byłoby Hollywood, tylko właśnie Nowy Orlean. Wyjaśnienia tego faktu są dosyć różne, też nie będę się zagłębiał jakoś bardzo mocno w szczegóły. Tam w Nowym Orleanie też podejmowano próby stworzenia później lokalnej wytwórni filmowej albo ściągnięcia jakichś innych przedsiębiorców filmowych, ale wszystko to się nie udało. W Hollywood z kolei to się udało dużo lepiej. Tak jak ci badacze, którzy i badaczki, które tym się zajmują, wskazują, przede wszystkim prawdopodobnie doszło tutaj do takich czynniki kulturowe miały bardzo silny wpływ na to wszystko. W Nowym Jorku, w Nowym Orleanie już jakiś przemysł istniał, lokalna społeczność, lokalny establishment i lokalne władze bardziej myślały o wykorzystaniu kinematografii jako promocji miasta niż jako osobnym przemyśle, na którym można byłoby się skoncentrować. Też niespecjalnie chętnie, o właśnie się zorientowałem, że mówię w słuchawkach, ale już nie będę tego montować, bo co jakiś czas sobie odsłuchuję ten materiał, żeby mieć pewność, że Państwo mnie dobrze słyszą, więc już zdjąłem te słuchawki. Lokalna społeczność chciała mieć wpływ na to, jak te filmy, co było prezentowane na filmach i tak chociażby pokazywanie czarnych na ekranie niespecjalnie spotykało się z zainteresowaniem. Ale też okazuje się, że główny przedstawiciel Zeliga pochodził z Kalifornii i prawdopodobnie po prostu wolał mieszkać w Kalifornii niż w Nowym Orleanie i się stamtąd wyniósł. I używając takich współczesnych kategorii, właśnie Hollywood, te okolice Los Angeles, gdzie w wielu miejscach no, nie było nic, to był przemysł, który mógł zdominować tę sytuację. gdzie przedstawiciele bardzo wielu firm, bardzo wielu biznesów okołofilmowych, którzy mogli współpracować ze sobą, stworzyli klaster medialny i nastąpiło takie sprzężenie zwrotne. Została ta masa krytyczna osiągnięta, że nagle ten rejon właśnie stał się centrum przemysłu kreatywnego. I to zagadnienie w ogóle jest badane przez badaczy innowacji i geografów przestrzennych, badaczy przemysłu kreatywnych, jakie czynniki wpłynęły na to, że właśnie nie Nowy Orlean, a z kolei Los Angeles i Hollywood stały się centrum przemysłu filmowego i jak ten klaster się rozwijał. Także właśnie Hollywood, a nie Nowy Orlean, jest symbolem Stanów Zjednoczonych. Do tego doszło właśnie w pierwszych kilku latach po 1910 roku. Masa krytyczna została osiągnięta i później już nikt nikomu nie przychodziło nawet do głowy, żeby działać gdzie indziej. Te drugie narodziny kina, oprócz takiego wymiaru czysto instytucjonalnego, wymiaru dotyczącego różnych rozwiązań biznesowych, mają również swój aspekt formalny, stylistyczny, artystyczny i tutaj też no właśnie mówimy o takim okrzepnięciu pewnych zasad, pewnych form, pewnych rozwiązań dotyczących tego, jak filmy są kręcone i w jakim stylu one są kręcone. O paru rzeczach już wspomniałem, czyli drugie narodziny kina to jest, tutaj przypomnę, kwestia pojawienia się filmu pełnometrażowego, czy tego, co w języku angielskim nazywa się feature film. W tym okresie wcześniejszym, w okresie Nickelodeonu, feature film to był w ramach takiego programu kina, który był programem numerowym złożonym z serii krótkich filmów, to film feature, po prostu tym filmem, który podkreślano w programie jako szczególnie interesujący. Po 1909 roku producenci w Stanach Zjednoczonych zaczęli produkować filmy dłuższe, filmy wieloaktowe, na filmy wielu, które wymagały, no już zajmowały więcej niż jedną taśmę, wiele taśm. I tak na przykład Vitagraph wyprodukował taki film Żywot Mojżesza, który był podzielony na kilka taśm, ale umieszczanych w programie numerowym, więc pokazywano je co tydzień. Dopiero kiedy wszystkie zostały wypuszczone, zaprezentowane w kinach, to niektórzy kiniarze pokazywali je razem jako taki jeden długi film. W Europie podejście do tych filmów dłuższych było mniej takie sztywne i zwłaszcza Włosi celowali w tych dłuższych filmach. Były one też importowane do Stanów Zjednoczonych. W każdym razie właśnie to feature film, to wydłużenie filmów od jednej taśmy do dłuższej ilości liczby taśm, ukształtowało w konsekwencji to, co dzisiaj właśnie rozumiemy jako program, film pełnometrażowy. Film, gdzie ten program numerowy został zastąpiony przez program szlagierowy, gdzie był jeden dłuższy film właśnie główny i oczywiście przez wiele dekad jeszcze nawet w historii kinematografii tam różne dodatki były prezentowane. W każdym razie właśnie rozwój filmu pełnometrażowego, dłuższego filmu fabularnego, to jest ten moment, kiedy właśnie który pojawił się wraz z drugimi narodzinami kina. Kolejna sprawa to powstanie nowoczesnego systemu gwiazd. Max Linder w Europie, Asta Nielsen po 1910 roku, no to już były postacie, które ogniskowały emocje widzów. To już nie było tak, że film reklamowało się poprzez nazwę wytwórni, albo nie tylko poprzez nazwę wytwórni, ale widzowie wytwarzali jakąś swoją relację emocjonalną, postawę emocjonalną wobec postaci ekranowych i te postacie stawały się centralnym elementem promocji filmu. W Stanach Zjednoczonych było podobnie. W pierwszych latach, też no, z uwagi na różne konteksty biznesowe, firmy nie chciały, aby aktorzy jakoś zbytnią popularność zyskiwali, ponieważ trzeba im byłoby więcej płacić. I też no, głównym takim brandem, marką, konceptem komunikacyjno-marketingowym była nazwa firmy. Chodziło się na Edisona, chodziło się na Vitagraph. Po 1909-1910 roku, czyli mniej więcej w tym samym czasie co w Europie, no, widzowie zaczęli się przyzwyczajać do aktorów, którzy pojawiali się na ekranie. Okazało się, że wzbudzają oni zainteresowanie widzów. No i filmy poszły za ciosem i no, pojawiły się na przykład nie wiem, Florence Lawrence, która regularnie pojawiała się w filmach Davida Warka Griffitha. Potem stała się po prostu biograf girl, albo Florence Turner była dziewczyną z Vitagraphu. Pojawienie się tych aktorów, którzy stali się centrum aktywności marketingowo-semiotycznej, mówiąc tak, trochę bardziej teoretycznie, to też jest to już zjawisko wywodzone, właściwe dla drugich narodzin kina, gdzie już zaczęto cały przemysł wokół tego robić. Wysyłano materiały reklamowe do kin, które reklamowały aktorów, pojawiły się pocztówki z aktorami. No, też elementy kultury filmowej dosyć nam dobrze znane, też wraz z tymi drugimi narodzinami kina weszły na stałe w obręb kultury filmowej. I w końcu drugie narodziny kina to moment kodyfikacji nowoczesnego języka filmowego. Do 1917 roku, przynajmniej jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, wypracowano już system zasad formalnych stosowanych przez większość przedstawicieli branży. I system ten najsłynniejszy filmoznawca zajmujący się scenem filmowym David Bordwell nazwał klasycznym kinem Hollywood właśnie. I jak twierdzi Bordwell, system ten miał zapewnić jak największą przejrzystość, zrozumiałość filmu fabularnego, a jednocześnie trochę na wzór fabryki Forda i systemu produkcji taśmowej być najbardziej efektywny, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów finansowych i czasowych wytwórni. Tutaj mówię o takim systemie pracy na planie, bardzo zestandaryzowanym, takim przejrzystym dla wszystkich. I w tych wcześniejszych powiedzmy z około 1905 roku, widzowie często nie orientowali się w czasowych, przestrzennych i przyczynowo-skutkowych relacjach w obrębie tekstu filmowego wielu filmów. I tutaj często wyjaśnień dostarczała postać kinooperatora, właściciela, krzykacza obecnego na sali, którzy komentowali to, co się dzieje na ekranie. No, ale niespecjalnie to było pożądany system przez producentów, ponieważ nie mogli oni w pełni kontrolować tego produktu, który sprzedawali. I tutaj zaczęto oczywiście wprowadzać napisy, które dostarczały dodatkowych wyjaśnień. Filmy też wydłużały się, miały coraz więcej ujęć i były coraz bardziej złożone. No i właśnie tak, aby zapewnić jak największą przejrzystość, powstał zasad rozwiązań opartych na no, takich podstawach każdego wprowadzenia do wiedzy o filmie, czyli nauki o motywacji psychologicznej bohaterów, jako czegoś, co posuwa akcję do przodu, o zasadach montażu, pewne formy inscenizacji, pracy operatora, które miały opierać się na utrzymaniu ciągłości i przejrzystości, czyli to jest tak zwany continuity system. No i mówię tutaj o zasadach ciągłości dużo bardziej wyrafinowanych niż to, że raz bohater na ekranie pojawia się w słuchawkach na głowie, a drugi raz nie. No bo jeśli stosujemy w filmie wiele ujęć i stosujemy montaż, który łączy wiele tych ujęć, to musimy zadbać o to, żeby widz się w tym połapał. Musi wiedzieć, czy upłynęło trochę czasu, czy cały czas oglądamy ten sam moment, czy znajdujemy się w tym samym miejscu, czy przeszliśmy gdzieś indziej. No i właśnie w tym celu powstało, zdaniem Bordwella, continuity editing, wypracowane i skodyfikowane w podstawowych aspektach właśnie podczas tych drugich narodzin kina przed 1917 rokiem. No i tutaj no, do tego to continuity editing opiera się na takich rozwiązaniach formalnych jak montaż równoległy, Czyli równoległe pokazywanie dwóch wątków czasowych, które za pomocą wcięć, ujęć po prostu są przeplatane ze sobą. I tutaj, jeśli o to chodzi, no to w tym okresie przez długi czas podkreślano, że mistrzem tego typu rozwiązań był właśnie David Work Griffith. Wypracowano też zasady montażu analitycznego, czyli sposobu filmowania danej sceny z rozbiciem jej na szereg ujęć. Także mamy na przykład chociażby na początku ujęcie ustanawiające, a potem szereg takich ujęć szczegółowych, które jakieś fragmenty tej ogólnej sytuacji pozwalają poznać w sposób dokładniejszy. No i to też są różne zasady montażu na ruchu, czy takie formy filmowania jak ujęcie, przeciwujęcie. Wszystko to składa się na ten język continuity editing, na styl klasycznego Hollywood dopracowany w kolejnych dekadach. W końcu na to, mówiąc trochę może zbyt ogólnie, na te zasady kina stylu zerowego. W czasie tych drugich narodzin kina też na przykład wypracowano takie zasady ustawiania kamery bliżej aktorów. Wypracowano w 1909 roku zasady 9 stóp. Czyli bliżej niż wcześniej. Wcześniej postacie aktorów były widoczne w całości. Obecnie to przy 9 stopach, no to już mieliśmy widoczną część aktora od głowy poniżej kolan. Tak ten plan był skonstruowany. Co pozwalało właśnie na z jednej strony obserwację całej postaci, ale z drugiej strony obserwację mimiki twarzy, czyli na jakąś bardziej opartą na psychologicznych aspektach przekazywania sensów, jeśli chodzi o grę aktorów. I system ten stosowany był przez, w zasadzie, no, tak jak też twierdził Bordeaux, był to system międzynarodowy stosowany we Francji, w Danii, w Anglii, ale też, jak podkreślał, chociażby w Indiach już w tym czasie. Jeśli oglądamy polskie filmy, których nie zachowało się z tego okresu zbyt dużo, to moja obserwacja jest taka, że jeszcze te zasady nie zostały przyswojone bardzo mocno. Niemniej jakiś taki skodyfikowany, zestandaryzowany język filmowy i jego pojawienie się oparte na zasadach continuity editing kina, czy stylu zerowego, przejrzystego dla filmu, to też jest coś, co pojawia się w tym momencie drugich narodzin kina. Czyli u progu I wojny światowej ten poród, te drugie narodziny kina były już zakończone. Mamy takie elementy jak system instytucji kinematograficznych, czyli kina, które realizują format kina taki, jaki znamy dzisiaj, czyli przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w produkcji filmów za pieniądze. I to już jest format czy też koncept przedsiębiorstwa rozrywkowego, który ukształtował się na dobre w tym okresie. Mamy system dłuższych, pełnometrażowych filmów fabularnych, tak zwanych szlagierów. Mamy system rozpowszechniania filmów opartych na wypożyczaniu filmów i licencjach regionalnych. Mamy system gwiazd, gdzie aktorzy i aktorki uzyskują globalną popularność, rozpalając emocje widzów, tworząc taką nowoczesną formę kultury filmowej. Mamy w końcu ten język filmowy będący zrębami klasycznego kina Hollywood. Mamy też same zaczątki przemysłu filmowego w Los Angeles, w Hollywood. Czyli mamy wszystkie elementy, które później przekształciły się w to kino klasyczne i takie, które do dzisiaj w sumie jakoś jeszcze w pewnych zrębach funkcjonują. To, co przed I wojną światową nie nastąpiło, no to była jeszcze ta dominacja filmu amerykańskiego w kinematografii. To nastąpiło wraz z I wojną światową, gdzie działania wojenne toczyły się na terenie Europy. Państwa walczące ze sobą, czy to Niemcy, czy Francja, zostały odcięte od bardzo wielu rynków. Wymiana filmowa ustała. I to był ten moment, kiedy rozwijające się Hollywood wykorzystało tę szansę i po I wojnie światowej zajęło miejsce Francji, przede wszystkim filmy Pathé na globalnych rynkach i w ten sposób te drugie narodziny kina, powiedzmy, że domknęły się wraz właśnie z początkiem dominacji Hollywoodu na globalnych rynkach w latach 20., co później przekształciło się w ogóle w ideę globalnego Hollywood, oderwanego trochę od samych początków. Czyli pamiętajmy, medium według tej koncepcji proponowanej tutaj zawsze rodzi się dwa razy. Raz jako technologia, drugi raz jako instytucja. Te kilka lat przed pierwszą wojną światową to jest właśnie kształtowanie się tego instytucjonalnego i formalnego języka kina. Filmy, które Państwo będą mieli przyjemność teraz zobaczyć, no to właśnie są w miarę reprezentatywne przykłady tego, co można było wówczas obejrzeć na ekranach i sposobów, w jaki to było pokazywane. Zapraszam na seans. Po seansie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, już możemy spotkać się, powiedzmy, trochę bardziej na żywo poprzez Zoom i chętnie odpowiem na Państwa pytania. I bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.